Rozdział 11. Wierny. Gdy chrześcijanin udał się w dalszą drogę, po chwili doszedł do małej wyżyny, z której pielgrzymi mogli objąć wzrokiem leżącą przed nimi przestrzeń. Prędko na nią wszedł i spojrzawszy w przód, ujrzał w pewnej odległości przed sobą kroczącego naprzód wiernego. Zawołał więc donośnie: hop, hop, zatrzymaj się, a będę ci towarzyszył. Usłyszawszy to wołanie, wierny obejrzał się, a wtedy chrześcijanin jeszcze raz zawołał: poczekaj, poczekaj, aż do ciebie przyjdę. Ale wierny odpowiedział: nie, nie mogę czekać, ledwie z życiem uciekam, gdy ściga mnie mściciel krwi. Te słowa wzburzyły chrześcijanina, więc zebrawszy wszystkie siły, ruszył biegiem za wiernym i po chwili dogonił go, a nawet nieco wyprzedził, także ostatni był pierwszym. Chrześcijanin uśmiechnął się wówczas z pewnym zadowoleniem, ponieważ udało mu się wyprzedzić swego brata i nie zwracając bacznej uwagi na to, co ma przed nogami, naraz potknął się i upadł, nie mogąc powstać. Dopiero wierny, podszedłszy do niego, pomógł mu wstać. Potem widziałem w moim śnie, jak razem w miłości i zgodzie odbywali dalszą podróż i prowadzili przemiłą rozmowę na temat tego, co im się przytrafiło w czasie ich pielgrzymki. Chrześcijanin rozpoczął rozmowę tymi słowy: mój czcigodny, umiłowany bracie wierny, bardzo się z tego cieszę, że cię dogoniłem i że Bóg tak naszego ducha usposobił, że możemy iść jako towarzysze tym przyjemnym szlakiem. Wierny: ja miałem nadzieję, że będę się mógł cieszyć twoim towarzystwem, drogi przyjacielu, już od samych bram naszego miasta, ale mnie wyprzedziłeś i dlatego zmuszony byłem tak duży odcinek drogi przebyć sam. Chrześcijanin: jak długo jeszcze pozostałeś w mieście zagłady, zanim udałeś się w ślad za mną na pielgrzymkę? Wierny: do chwili, gdy dłużej nie mogłem wytrzymać. Mianowicie po twoim wyjściu rozeszła się po całym mieście wieść, że nasze miasto zostanie niebawem całkowicie spalone ogniem z nieba. Chrześcijanin: co? I twoi sąsiedzi tak mówili? Wierny: tak jest. Przez pewien czas wiadomości te były na ustach wszystkich mieszkańców naszego miasta. Chrześcijanin: no i co? Czyż poza tobą nikt nie wyszedł, aby uniknąć niebezpieczeństwa zagłady? Wierny: jakkolwiek, jak już powiedziałem, wiele się o tym mówiło, to jednak mam wrażenie, że całkiem temu nie wierzono. Nieraz na przykład w czasie ożywionych rozmów na ten temat słyszałem, jak niektórzy wyrażali się drwiąco o tobie i o twojej szalonej podróży, tak bowiem nazywali tę twoją pielgrzymkę. Niemniej ja uwierzyłem i w tym przekonaniu trwam nadal, że istotnie nasze miasto zostanie spalone ogniem i siarką z wysokości, dlatego z niego uciekłem. Chrześcijanin: czy nie słyszałeś czasem, co mówiono o sąsiedzie chwiejnym? Wierny: o tak, chrześcijaninie, słyszałem, że ci towarzyszył aż do bagna rozterki, do którego, jak twierdzą niektórzy, wpadł. On co prawda nie chce się do tego przyznać, lecz jestem pewien, że się porządnie wytarzał w brudzie tego bagna. Chrześcijanin: a co mu powiedzieli sąsiedzi? Wierny: od czasu jego powrotu prawie wszyscy nim pogardzają. Niektórzy z niego drwią, nienawidzą go, nawet trudno mu jest znaleźć pracę. Stan jego jest obecnie 70-kroć gorszy, niż byłby wtedy, gdyby wcale nie opuszczał miasta. Chrześcijanin: ale dlaczego sąsiedzi są w stosunku do niego tak wrogo usposobieni, skoro mają w nienawiści tę drogę, z której on zrezygnował? Wierny: ach, zanim wołają tak: powiesić go, to jest zdrajca, nie został wiernym swemu wyznaniu. Wydaje mi się, że Bóg sam to sprawił, już nawet jego wrogowie szydzą z chwiejnego i używają go za przysłowiowy przykład głupoty, dlatego że opuścił raz obraną drogę. Chrześcijanin: czy nie rozmawiałeś z nim przed opuszczeniem miasta? Wierny: raz go spotkałem na ulicy, ale on szybko przeszedł na drugą stronę, tak jak robi to człowiek, który wstydzi się tego, co uczynił, i nie rozmawiałem z nim. chrześcijanin. Tak, tak. Jak wyruszyłem w podróż, to miałem odnośnie tego człowieka nawet pewną nadzieję, ale teraz obawiam się, że zginie, gdy miasto nasze ulegnie zagładzie. Jemu bowiem przytrafiło się to, o czym mówi prawdziwa przypowieść. Pies wrócił się do zwracania swego, a świnia umyta do walania się w błocie. Wierny, ja też tak myślę, niestety, ale któż może zapobiec temu, co się stać ma? Chrześcijanin, to trudno, sąsiedzie wierny, zostawmy go teraz i porozmawiajmy o sprawach dotyczących bezpośrednio nas samych. Opowiedz mi, z czym się spotkałeś w drodze, zanim tutaj przyszedłeś? Jestem bowiem pewien, że coś przeżyłeś. W przeciwnym razie musiałoby to przejść do historii jako cud. Wierny, udało mi się uchronić od wpadnięcia w bagno, do którego ty, zdaje się, wpadłeś i doszedłem do bramy bez tego niebezpieczeństwa. Natknąłem się tylko na pewną niewiastę imieniem Rozpustna. Spotkanie z nią o mało nie wyrządziło mi dużej szkody. Chrześcijanin, to bardzo dobrze, żeś od niej uciekł. Józef też był przez nią ciężko doświadczony, ale od niej uciekł, podobnie jak i ty, choć o mało co nie stracił życia. Ale co ona tobie zrobiła? Wierny, nie wyobrażasz sobie, jeśli sam tego nie przeżywałeś, jak ona umie pochlebiać językiem, a całą mocą namawiała mnie, abym razem z nią szedł z drogi na ubocze i obiecywała mi wszelkiego rodzaju rozkosze. Chrześcijanin, ale na pewno nie obiecywała ci zadowolenia płynącego z czystego sumienia. Wierny, wiesz, co mam na myśli, wszelkiego rodzaju zadowolenie cielesnej natury. Chrześcijanin, dzięki Bogu, że jej umknąłeś. Ci, którymi Pan gardzi, wpadają w jej pułapkę. Wierny, nie jestem jednak pewien, czy jej całkowicie umknąłem, czy też nie. Chrześcijanin, czemu? Ufam, że nie przystałeś na jej życzenia. Wierny, nie, nie zgodziłem się. Przypomniałem sobie bowiem jeden wiersz z naszego starego pisma, który mówi: nogi jej stępują do śmierci. Zamknąłem więc oczy, abym nie został oczarowany jej wyglądem. Wreszcie obrzuciła mnie obelgami i poszedłem dalej, moją drogą. Chrześcijanin, czy już nie spotkałeś się w drodze z żadnymi innymi atakami? Wierny, gdy przyszedłem do stóp wzgórza, zwanego wzgórzem trudów, spotkałem pewnego bardzo sędziwego człowieka, który zapytał mnie, kim jestem i dokąd idę. Powiedziałem mu, że jestem pielgrzymem, zdążającym do niebieskiego miasta. Wówczas ów starzec tak się do mnie odezwał. Wyglądasz na porządnego człowieka. Czy nie zechciałbyś zamieszkać u mnie? Chętnie bym ci to wynagrodził. Zapytałem go wówczas, jak się nazywa i gdzie mieszka. Powiedział mi na to, że nazywa się Adam I i że mieszka w mieście, które zwie się Zwodnicze. Zapytałem go więc następnie, czym się trudni i jakie daje wynagrodzenie. Na to on odpowiedział, że praca jego to same przyjemności, a zapłatą jest to, że zostałbym w końcu jego spadkobiercą. Zapytałem go również, jakiego rodzaju dom prowadzi i czy ma jakieś inne sługi, a on mi odpowiedział, że dom jego karmi się wszystkimi smakołykami świata, a sługami jego jest własne jego potomstwo. Zapytałem go jeszcze, czy ma dzieci. On odpowiedział, że ma tylko trzy córki: pożądliwość ciała, pożądliwość oczu i pychę żywota. I że jeśli miałbym życzenie, to mógłbym je wszystkie pojąć za żony. Zapytałem go wreszcie, na jak długo sobie życzy, aby mu służył, a on rzekł, że tak długo, jak on sam będzie żył. Chrześcijanin, no i do jakiego zakończenia doszło w waszej rozmowie? Wierny, z początku miałem nawet pewną skłonność pójść z tym mężem, gdyż mówił bardzo pięknie. Ale w trakcie rozmowy z nim spojrzałem na jego czoło i ujrzałem wypisane tam słowa: zewleczcie starego człowieka z jego uczynkami. Chrześcijanin. No i co potem? Wierny. Potem w moim sercu powstała paląca myśl. I to pomimo tego, że starzec mówił tak pięknie i pochlebnie, że jak tylko się znajdę w jego domu, to mnie sprzeda jako niewolnika. Prosiłem go więc, aby zaprzestał zapraszania mnie, gdyż noga moja nie przekroczy progu jego domu. Wtedy zaczął mi złorzeczyć i obiecał posłać w ślad za mną kogoś takiego, który uczyni moją drogę gorzką dla duszy mojej. Odwróciłem się więc od niego, aby odejść, ale w tym samym momencie poczułem, jak uchwycił mnie i tak strasznie szarpnął do tyłu, iż mi się zdawało, że oderwał część mego ciała. To spowodowało, że krzyknąłem: nędznyż ja człowiek! Wyrwawszy mu się jednak, udałem się w drogę ku szczytowi wzgórza. Gdy byłem już mniej więcej w połowie drogi, obejrzałem się i zauważyłem, że ktoś zdąża za mną z prędkością wiatru. Dogonił mnie w tym miejscu, gdzie stoi owa ławka z oparciem. Chrześcijanin. To tam właśnie usiadłem, aby odpocząć, zmorzony snem. Zgubiłem ten zwój, który zawsze dotąd nosiłem na piersi. Wierny. Ale wysłuchaj mnie wpierw, dobry bracie. Otóż gdy tylko ten człowiek mnie dogonił, nie powiedziawszy ani słowa, zadał mi tak potężny cios, że zwaliłem się na ziemię jak nieżywy. Gdy po chwili wróciłem do przytomności, zapytałem go, czemu ze mną tak okropnie się obszedł. Na to odpowiedział, że uczynił to z powodu mej utajonej skłonności do Adama I. Gdy tylko wypowiedział te słowa, zadał mi jeszcze jedno tak straszliwe uderzenie w piersi, że upadłem w tył i ległem u jego nóg, podobnie jak za pierwszym razem, jakby martwy. Kiedy oprzytomniałem ponownie, zacząłem płakać, prosząc o zlitowanie. Ale on odpowiedział, że nie wie, jak się okazuje, litość, i znowu mnie powalił. Niewątpliwie byłby mnie zabił, gdyby ktoś nie przyszedł, aby go od tego zamiaru odwieść. Chrześcijanin, kto to był, który go to poprosił? Wierny, z początku go nie poznałem, ale gdy później obok mnie przeszedł, spostrzegłem w jego rękach i boku ślady ran. Wtedy domyśliłem się, że to był Pan. Po tym wszystkim udałem się w dalszą drogę na szczyt wzgórza. Chrześcijanin, tym mężem, który cię dogonił, był Mojżesz. On nikogo nie oszczędza, ani też nie wie, jak okazać litość tym, którzy przestępują jego przykazania. Wierny, o tym wiem bardzo dobrze, gdyż nie pierwszy raz mnie spotkał. To on właśnie przyszedł do mego domu, gdy w nim bezpiecznie mieszkałem, i oświadczył mi, że spali ten dom nad moją głową, jeśli tam pozostanę. Chrześcijanin, a czy nie zauważyłeś pałacu, który stoi na szczycie wzgórza, na którego zboczu dogonił cię Mojżesz? Wierny, tak, widziałem ten pałac, a także i lwy, które znajdują się przed nim. Ale jeśli chodzi o lwy, to zdawało mi się, że śpią, gdyż było to około południa. Ponieważ więc miałem tak dużą część dnia przed sobą, minąłem odźwiernego i zacząłem schodzić w dół. Chrześcijanin. Istotnie, powiedział mi on, że widział cię przechodzącego. Szkoda jednak, że nie zatrzymałeś się w tym domu. Zobaczyłbyś tam wiele ciekawych i rzadkich rzeczy, o których zapewne nie zapomniałbyś aż do śmierci. Ale powiedz mi, proszę, czy nie spotkałeś nikogo w Dolinie Poniżenia? Wierny. Tak, spotkałem tam malkontenta, który chętnie namówiłby mnie do powrotu razem z nim. Powodem jego powrotu był brak wszelkich zaszczytów w tej dolinie. Powiedział mi ponadto, że pójście dalej tą drogą oznaczałoby odmówić posłuszeństwa wszystkim przyjaciołom, takim jak pycha, arogancja, zarozumiałość, świecka chwała i innym. Co do nich, jak twierdził, też miał całkowitą pewność, że byliby wielce obrażeni, gdyby okazał się takim głupcem i brnął przez tę dolinę. Chrześcijanin, a co ty mu na to odpowiedziałeś? Wierny, powiedziałem mu, że jakkolwiek ci wszyscy, których wymienił, mogą słusznie uważać i mnie za swego krewnego, istotnie są też mymi krewnymi według ciała, to jednak z chwilą, gdy stałem się pielgrzymem. Oni się mnie wyrzekli i ja też ich odrzuciłem. Dlatego też oni dla mnie wśród moich bliskich więcej jakby nie istnieją. Powiedziałem mu również, że zupełnie fałszywie przedstawił sprawę tej doliny, sławę bowiem poprzedza poniżenie, a przed upadkiem podnosi się serce. Dlatego ja wolę za przykładem najmędrszych przejść przez tę dolinę, aby prawdziwie zdobyć honor i sławę, a nie wybierać zaszczytów, które malkontentowi wydają się najbardziej pożądanymi. Chrześcijanin, czy nikogo więcej nie spotkałeś w tej dolinie? Wierny, tak, spotkałem się jeszcze ze wstydem, ale z wszystkich, na których natknąłem się w mojej pielgrzymce, on, myślę, ma najbardziej nieodpowiednie imię. Powinno ono brzmieć zupełnie przeciwnie. Okazało się to jeszcze więcej, już po krótkiej rozmowie, że to imię wstyd do tego człowieka absolutnie nie pasuje. Chrześcijanin, dlaczego? Cóż takiego ci powiedział? Wierny, ależ on sprzeciwia się w ogóle nawet samej religii. Powiada, że jest to pożałowania godne i fałszywa rzecz, aby się miało cokolwiek do czynienia z religią. Powiedział, że delikatne sumienie to rzecz nieprzystojna dla mężczyzny, a branie się w karby i wystrzeganie się grubiaństwa, do czego przyzwyczajają się dzielne jednostki naszych czasów, uczyniłoby z człowieka pośmiewisko całej współczesnej epoki. Twierdził również, że bardzo niewielu wpływowych, bogatych lub mądrych podzielało moje poglądy. Chyba, że dali się namówić do tego, aby się stać głupcami, którzy mieli przyjemność dobrowolnym ryzykowaniu utraty wszystkiego i to dla nie wiadomo jakiej przyczyny. Również wielce krytykował niskie stanowisko społeczne i ubóstwo prawie wszystkich tych, którzy udawali się na pielgrzymkę w czasach, w których żyjemy. Uważał też, że cechuje ich brak zrozumienia, jeśli chodzi o wiedzę przyrodniczą, i jeszcze w wielu innych rzeczach robił mi mnóstwo zarzutów, których nawet wszystkich nie wymieniam. Uważał na przykład, że byłoby to wstydem pod wpływem kazania odczuwać żal i płakać, że jest to wstydem iść do domu wzdychając i jęcząc, że jest to wstydem sąsiada prosić, aby wybaczył jakieś drobne przewinienia albo żeby oddać to, co się komuś wzięło. Twierdził również, że religia powoduje to, że człowiek staje się obcy osobom wpływowym z powodu kilku haniebnych zwyczajów, które nazwał szczególnie mało delikatnymi określeniami. Z drugiej zaś strony wspólna więź, którą jest religia, prowadzi do poniżania się i bratania z ludźmi najniższego stanu. A czy to, powiada, nie jest wstydem? Chrześcijanin, a co ty mu powiedziałeś? Wierny, powiedziałeś? W pierwszej chwili w ogóle nie wiedziałem, co powiedzieć. Muszę się przyznać, że do tego stopnia to, co mówił, zabolało mnie, że cały oblałem się rumieńcem. Sprawił to właśnie wstyd i już się więcej bronić nie umiałem. Ale gdy pomyślałem, że co u ludzi jest wyniosłego, to obrzydliwością jest przed Bogiem. Uświadomiłem sobie, że ten wstyd mi mówi, czym są ludzie, ale nic nie mówi, czym jest Bóg lub Słowo Boże. Pomyślałem również, że gdy nadejdzie dzień sądu, to nie będziemy osądzeni na życie lub śmierć według niesprawiedliwości tego świata, lecz według mądrości i prawa najwyższego. Dlatego też pomyślałem, że najlepszą rzeczą jest słuchać tego, co mówi Bóg, choćby się nawet temu sprzeciwiali wszyscy ludzie tego świata. A ponieważ Bóg chce raczej mieć swoją religię, ponieważ woli delikatne sumienie, więc ci, którzy dla Królestwa Niebieskiego czynią się głupcami, są tymi najmędrszymi. Najuboższy nawet mąż, który miłuje Chrystusa, jest bogatszy od najbogatszego męża w tym świecie, który go nienawidzi. Rzekłem więc, odejdź wstydzie, ty jesteś wrogiem mego zbawienia. Czyż będę się wdawał z tobą i stawał się przez to przeciwnikiem mojego Pana i władcy? Jakże bym mógł wtedy spojrzeć mu w twarz w chwili jego przyjścia? Gdybym teraz się wstydził jego dróg i sług, jakże mógłbym oczekiwać błogosławieństwa? Faktycznie więc ten wstyd to był bezczelny łotr. Z wielkim trudem zdołałem się otrząsnąć od niego. Ciągle na nowo do mnie podchodził i usiłował mi powiedzieć szeptem wprost do ucha coś na temat niedoskonałości ludzi mających związek z religią. Wreszcie powiedziałem mu, że próżne byłyby wszelkie dalsze jego próby przekonania mnie, gdyż w tych właśnie rzeczach, którymi on pogardza, ja widzę największą chwałę. I tak wreszcie pozbyłem się tego natręta. Gdy od niego się nareszcie oddaliłem, tak zacząłem śpiewać. Te próby, którymi doświadczony jest mąż, posłuszny Bożemu wezwaniu, są wciąż rozliczne, do ciała stosowne, do rządz. Przychodzą bez końca, a zwalczyć nas chcąc, bądź zaraz, bądź później jeden mają cel. Zgubić nas, splugawić szaty naszej biel. Niech każdy więc pielgrzym daje odpór tak, by obmyć krwią Pana wszelkich grzechów znak. Chrześcijanin, rad jestem, mój bracie, że tak dzielnie stawiłeś opór temu łotrowi. Słusznie bowiem, jak wnioskuję z tego, co powiedziałeś, dostrzegasz, że on ma zupełnie nieodpowiednie imię. Nie wstydzi się bowiem, ale ma czelność chodzić za nami po ulicach i usiłować zawstydzić nas przed wszystkimi ludźmi. Stara się o to, abyśmy się wstydzili tego, co jest dobre. Gdyby jednak sam nie był odważny, nigdy nie odważyłby się robić tego, co robi. Niemniej dawajmy mu nadal odpór, gdyż pomimo wszelkich jego poczynań jest tylko głupcem i niczym innym. Mądrzy odziedziczą chwałę, powiada Salomon, ale głupi odniosą zelżywość. Wierny, uważam, że powinniśmy wołać o pomoc przeciwko wstydowi do tego, którego życzeniem jest, abyśmy tutaj na ziemi dzielnie ujmowali się za sprawą prawdy. Chrześcijanin, masz rację, ale czy nie spotkałeś już więcej nikogo w tej dolinie? Wierny, nie, nie spotkałem, gdyż w czasie wędrówki przez pozostałą część tej doliny, a także gdy przechodziłem przez całą Dolinę Cienia Śmierci, świeciło mi słońce. Chrześcijanin, no, to dobrze ci się powiodło. Ze mną niestety było całkiem inaczej. Ja zaraz po wejściu do tej doliny miałem długą i straszliwą walkę z tym wstrętnym wrogiem Apolionem, już myślałem, że mnie zabije. Zwłaszcza w tym momencie, gdy mnie powalił i przygniótł własnym ciężarem. Wydało mi się, że mnie zetrze na miazgę, a do tego wtedy wypadł mi z ręki mój miecz. Ach, już krzyczał, że mnie ma, ale ja zawołałem do Boga, a on wysłuchał i wybawił mnie z tych wszystkich moich utrapień. Następnie szedłem w Dolinę Cienia Śmierci, i prawie przez połowę drogi nie miałem światła. Wielokrotnie już mi się zdawało, że stamtąd nie wyjdę żywym. Nareszcie jednak zaświtał dzień. Wzeszło słońce, a wtedy to wszystko, co już było poza mną, oglądałem całkiem inaczej, z pewną ulgą i większym spokojem.